dużej mierze anonimowi. To jest cechą ludzi, którzy mają największy wpływ, że nikt o ich obecności nie wie, a ciężko sobie wyobrazić pewną rzeczywistość bez spadających na nią elementów, ale są u nas tak oczywiste, że nie wiedzą, skąd się wzięły. I pobożne chrześcijaństwo w dużej mierze właśnie w taki sposób się kształtowało pod wpływem ruchu monastycznego, powiedzmy sobie w naszej tradycji zachodniej to jest troszkę bardziej odsunięte, jeszcze bardziej na bok tradycji wschodniej i to zarówno tej Czech, jak i chalcedońskiej patrzy się na ruch monastyczny jako na najbardziej doskonałą i upewnioną formę życia. Także nawet dzisiaj są takie grupy teologiczne, które mówią o tym, że każdy z nas ma w sobie swojego wewnętrznego gnika, który dobrze odczuje, żeby nie miał się dobrze. W każdym razie to jest to interesujące, że mało to tak myśli, ale że jakoś ideałem dla chrześcijanina jest mnich. Musimy pamiętać, że to przekonanie o tym, że ideałem dla chrześcijanina jest mnich, można rozumieć dwojako, czyli poprawnie bądź popatrznie. I kluczem do odpowiedzi na to pytanie pozostaje kwestia tego, w jaki sposób będziemy rozumieli definicję mnicha. Są jakby dwie szkoły. Pierwsza, która mówi o tym, że mnich to jest monachos, oznacza człowieka, który żyje samotnie. Niektóre teksty starochrześcijańskie mianem mnicha określały Adama przez stworzenie Eden. O tym wiecie ludzie. Ale takie połączenie, takie położenie takiego nacisku na właśnie samotność, na wycofanie się od świata, czyli w pewnym sensie na tą taką zewnętrzną warstwę jego aktywności, no jest takim tańcem na linii. Bardzo znakomita część tradycji, chociażby można tutaj przypomnieć kogoś, kto i dla Benedyktyna, i dla Dominikanów jest bardzo ważny, czyli Jan Kasjan. Państwo najpierw wiecie, że święty Dominik, potem to jak wędrował drogę Europy, to miał przy sobie zawsze dwie książki świętego Mateusza i konferencję Jana Kasjana, czy to jedna zmiana. Wspólnota benedyktyńsko-dominikańska. Kasjan mówił o tym, że bardzo łatwo jest pomylić życie monastyczne z tym, co zewnętrzne, czyli z tym, na czym sprowadzają się do zewnętrznych praktyk, typu post, czuwanie, samotność, wycofanie się na życiu monastycznym, cała połowa tego. Czyli można powiedzieć, że ta pierwsza definicja sposób rozumienia słowa mnich, monachos, który przede wszystkim zwraca uwagę na jego samotność, wycofanie się na pustyni, to, że nie bierze żony, bo to ma też dotyka celibatariusza, czy mniszka, może nie ma męża. Z jednej strony jest prawdziwe, ale z drugiej strony właśnie może prowadzić do takiego zatrzymania się jedynie na formie. Natomiast druga interpretacja, która jest myślę bardziej poprawna, mówi o tym, że mnich to jest ktoś, kto dąży do tego, aby stać się jedno. To jest człowiek, który dąży do tego, żeby mieć w swoim życiu tylko jeden cel. I tym celem jest pragnienie Boga. Czyli jakby to mnichostwo przenika tak naprawdę przez rdzeń człowieczeństwa i dotyka przede wszystkim sfery serca i pragnień. I cała tradycja monastyczna przez Jana Kasjana, świętego Benedykta, ale się z okrejmy nawet na obecnego tutaj przed naszymi oczami Makarego Wielkiego, bo to na tej koronie Makarego Wielkiego, mówiła właśnie o tym, że cała walka rozbywa się w sercu mnicha. Czyli co wybierze, służbę Bogu czy podążanie za złymi myślami. I właśnie to mnichowanie polega przede wszystkim na tym, że człowiek staje się coraz bardziej osobowością zintegrowaną. I każde jego pragnienie, każde jego działanie, czyn, wszystko zmierza do tego, aby Bóg był uwielbiony. I myślę, że takie to bardziej wewnętrzne ujęcie jest bardziej poprawne, żeby to zrozumieć. W każdym razie z takimi ludźmi będziemy mieli do czynienia i to oparcie się na nim, myślę, może być takim interesującym punktem wyjścia. Zanim jednak przejdziemy do odpowiedzi, czy próby odpowiedzi na pytanie, co ojcowie pustyni mają nam dzisiaj jeszcze do powiedzenia. Mieszkańcy miasta, bo to będziemy te miasta rozumieli. Na samym początku trzeba przypomnieć przynajmniej te dwa zdania, kim ojcowie byli. Ja mam nadzieję, że po tym wykładzie Państwo przede wszystkim to, co zrobicie, to sięgniecie po apostygmaty. Będziemy opierać się tutaj się przede wszystkim na apostygmatach, czyli tych krótkich opowieściach o pierwszych dnikach egipskich, czyli tych ojcach, którzy wyszli na pustyni między, powiedzmy sobie, trzecim a szóstym wiekiem. I jakby ta nomenklatura, która tutaj będzie jakby przedstawiona, ona jest ważna, żeby zrozumieć, o co chodzi. Więc ojcowie pustyni to jest właśnie ten ruch ludzi, którzy opuszczali Egipt i wychodzili na pustynię. Teraz za chwilę zobaczymy, co to znaczy. Jak ktoś zaczyna czytać apostygmaty i słyszy o tym, że wychodzili na pustynię, no to od razu objawi mu się przed oczami szereg smutnych postaci idących w kapturach, tonących po kolana, ruszają po włoskich w piasku. Bo to odpowiada tym przede wszystkim jest pustynia. W Egipcie pustynia wcale czegoś takiego nie znaczy i oni nie byli aż tak szaleni. Znaczy trochę byli, ale nie aż tak, żeby robić takie rzeczy. Pustynia to jest to wszystko, co nie jest zielone. Prawda? Czyli Egiptem jest tylko to, co jest zielone. Tutaj Dolina Nilu. Natomiast pustynia rozpoczyna się zaraz, jak tylko skończy się zielone. W ciągu tysięcy lat, kiedy Nil płynął przez Egipt i tam troszeczkę wcześniej, w ciągu tego całego olbrzymiego okresu czasu, wyżłobił bardzo głęboką dolinę sięgającą stanu 200-300 metrów. I w ciągu tych tysięcy lat powstawała cywilizacja egipska, kiedy drążono kanały, irygowano, wszystko zrobiono farium, czyli ten taki polonistyczny, taki dywanik zielony, kiedy rozrastała się delta. Dla tych ludzi Egiptem było jedynie to, co można było uprawiać. Natomiast w momencie, kiedy się wychodziło poza teren ziemi uprawnej, czyli zaczynało się wspinać na to, co Arabowie nazywają Dżabel, czyli na stoki tej głębokiej doliny Nilu, człowiek znajdował się już na pustyni. Czyli w języku egipskim być na pustyni nie oznacza wcale iść tysiące kilometrów czy setki kilometrów dalej, tylko wystarczy odejść 50 metrów od własnej wyspy i już jest na pustyni. Dżabel, może to zrobiłem trochę w błędnym miejscu. Dżabel wygląda tak. To jest zdjęcie zrobione z Nilu. Zdjęcie zrobione z Nilu, ze złódki. Widzimy tutaj jedno zdjęcie, troszkę może niewyraźne, ale widzimy u samego dołu jeszcze resztki zieleni i w pewnym momencie nagle ona znika i od razu zaczynają się skały. Nie ma takiego etapu półpustyni, tylko leżąc, tak jak ludzie nie muszą. I Egipcjanie po dzień dzisiejszy, od czasu faraizmu mówią tak samo, że to, co zielone, to jest Egipt, a to, co już niezielone, to już jest pustynia. Trzeba pamiętać o tym, że pustynia też od czasów starożytnych była postrzegana w sposób bardzo negatywny. Była siedzibą złego boga Seta, tego, który zawodował Ozyrysa. W momencie, kiedy wkroczyli na nią Fenicjanie, kiedy zaczęło rozwijać się chrześcijaństwo, analogicznie zostało to na rodzaju przeniesienie i pustynia uznano za siedzibę szatana. Czyli nikt wychodzący na pustynię rzucał wprost wyzwanie złemu duchowi. Wychodził z nim na pojedynek na razie bardzo surowe zapasy, jak za chwilę zresztą zobaczymy. Czyli z jednej strony pustynia jest miejscem bardzo uprzywilejowanym, bo spotyka się tam Pana Boga, to jest oczywiste, ale z drugiej strony właśnie jest miejscem przekrętym, jest miejscem królowania złego ducha. I tą uwagę myślę warto zapamiętać, bo do niej będziemy się za chwilę jeszcze powołać. Jako ciekawostkę może powiem, tutaj widzimy takie dziury w skale, nie? To są grobowce. W ciągu tysięcy lat, jak istniała cywilizacja faraońska, wielmoże sobie tam kupi swoje groby. I kiedy mnichy opuszczał, kiedy ktoś zdecydował się na to, żeby zostać mnichem, opuszczał swoją siedzibę, swoją wieżyczkę, szukał miejsca, bardzo często jednym z pierwszych miejsc jego zamieszkania był grobowiec. Nie wolno sobie tego światu tożsamia promowca właśnie jakby znacznym problemem płaskim ziemnym, prawda? Bo to przypominajmy, że będzie zombie, albo jakiegoś makira, skala i kilkupomieszczeniowe takie korytarze. I każdy sobie w takim grobie żył. Oczywiście mówisz, że nie było, bo był oprawowany na 10 stronę. To już w ogóle nie istniało z tej strony. Natomiast no, mogło stanowić takie teoretycznie pierwsze zgodnienie. Widzimy, że te grobowce są bardzo blisko siebie. Wbrew temu, co czytamy, to chyba tak akurat, to pozwolona archeologia, wiemy o tym, że ci ludzie mieszkali po kilku bardzo rzadko ktoś mieszkał samotnie i mieszkali koło siebie. Dlatego, że mieszkali w kilku i mieszkali blisko siebie, to też ponowili trudniejszy łup dla bardzo często przybywających z wizytą lokalnych rozbójników, którzy żyli z tego, że cokolwiek znaleźli, to mogli sprzedać, a przede wszystkim mogli sprzedać mnicha. Bo wtedy był młodszy, to wystawił tego zabijać, to mogę go sprzedawać, bo oni z tego żyli. A jak mieszkali takich kilkudziesięciu na kupie, no to zawsze mogli dać podwór gościom, którzy przybyli na nich po zakupie. No i druga rzecz to jest też kwestia cała zaopatrzenia, prawda? No, główny problem, jak domyślamy się, to jest woda. Pamiętajmy o tym, że nie mieli butelek plastikowych, musieli wszystko dźwigać na worek, było ciężkie, to się tłukło, było gorąco. Więc jak ich poczeka po strach, to się podzieli robotą, po prostu lżej im się żyło. A że niektórzy mierzy z tego, że wynajmowali się 3 razy w roku do pracy, przy żniwach, przy zbiorze oliwek i przy zbiorze winowym, tak jak to bywało przez tysiące lat. Posłanie Boże Świętego. I potem dostawali część zbioru z tego, żyli przez resztę roku. Więc to było takie życie pracowitego, skromnego chłopa w relacjach, tak jak przy wieki na się żyło. A jak byli tak bogiego, to po prostu było to w skołach jest zorganizować. Więc to byli takie pojęcie nowe wydarzenie, żeby z nimi tak to było. Wszystko rozpoczęło się od Antoniego Wielkiego. To też od razu powiedzmy sobie, że wiele jest takich podręczników, które mówią o tym, że ruch monastyczny to jest odpowiedź gorliwych chrześcijan na upadek moralny po przewrocie Konstantyna. To jest bzdura totalna, nie można powiedzieć w żadnym wypadku. Dlatego, że ruch monastyczny rozpoczyna się w okresie wielkiego małego pokoju. Czyli wtedy, kiedy jeszcze rządy sprawował cesarz Dioklecjan. Przed tym wielkim prześladowaniem, które wybuchło na początku IV wieku. Pamiętajmy, że to było prześladowanie tak wielkie, tak straszliwe, które było dla ludzi takim szokiem, że na przykład Koptowie po dzień dzisiejszy liczą erę od jego czasu. Nie od narodzin Chrystusa, tylko od ery na czym. Więc oni są 300 lat wcześniej niż. Tak. 300 lat do przodu. Antoni pochodził właśnie z bardzo bogatej rodziny. Widzimy, że się około III wieku. Kiedy miał dziś 20 lat, zmarli jego rodzice. I on poszedł do kościoła i w kościele usłyszał Ewangelię o tym, że należy sprzedać wszystko, co się ma i potem pójść za Chrystusem. I zrozumiał, że te słowa są skierowane do zdania. I kiedy wrócił z kościoła, rzeczywiście to uczynił. Rozdał wszystko, co miał, sprzedał ziemię, przekazał swojej wsi na własność i zamieszkał na początku w chatce na skraju swojej wioski. I to był pierwszy etap jego anachorezy, czyli anachorezy z polskiego to jest wyjście z chora, czyli miejsce zamieszkałego. To był jego pierwszy. I tam mieszkał w tej chatce takiej skreślonej sobie na boku i chodził po okolicznych innych ascetach i pytał ich, w jaki sposób należy to życie ascetyczne uprawiać. Drugim jego etapem było to, że zostawił tę chatkę i przeprowadził się do grobowca, który był w pobliżu wioski. Grobowiec widzieliśmy przed chwilą, to prawdopodobnie właśnie tak wyglądało, zamieszkał. Pamiętajmy też, że to jest też trudne doświadczenie, dlatego że amplituda temperatury jest bardzo wysoka. I z jednej strony za dnia może być 40 stopni, ale jest spada blisko zera. Więc jakby za dnia towarzystwo się z powodu gorąca, a w nocy umiera z głodu, zwłaszcza w takiej jaskini. I w tej jaskini przeżył bardzo takie traumatyczne przeżycie. Opisuje to święty Antoni w jego żywocie, znany to z licznych przedstawień malarskich. Było to doświadczenie pokusy i myślę, że to jest bardzo interesujące, żeby się temu przyjrzeć. Nie będziemy tego tekstu czytać, jak postaram się skreślić. Mianowicie Antoni, pamiętajmy o tym, jest ciągle jeszcze bardzo młodym człowiekiem, sprzed 30. Jest pod wpływem tych słów, które usłyszał, pełen jakiejś takiej dobrej gorliwości i po kolei pozbywa się tego wszystkiego, co posiada. Czyli na samym początku pozbywa się majątku, potem zrywa więzy ze swoją siostrą, potem odchodzi na swoje pustyni i żyje w lepiance, wiedzie. Pamiętajmy, że pochodził z bardzo bogatej rodziny, miał możliwość różnej kariery, urzędniczej, wszystko to zostawił, żeby być w pustyni. Potem wycofuje się do grobowca, czyli właśnie wychodzi na ten teren ziemi przeklętej na pustynię, rzuca wezwanie diabłu i paradoks polega na tym, że im bardziej wszystko zostawia, im bardziej się wycofuje, im bardziej pości, im bardziej się modli, im bardziej wyrzeka się świata, tak jak zastanowimy się, co to znaczy, tym mniej staje się silny, tym te pokusy wzrastają, tym bardziej on zaczyna rozumieć, że nie pokona diabła. I u Atanasego jest to pokazane w sposób przerażający. Nas to może dzisiaj śmieszy, ale jak człowiek się nad tym zastanowi, jest to bardzo taka trafna intuicja psychologiczna. W pewnym momencie te pokusy zostają przedstawione wobec niego jako atak dzikich, wściekłych zwierząt. Jako węże, które chcą go ukąsić. Jako dach, który się zarywa. Grobowiec, który się zapada. Ściany, które zaczynają się ruszać. I oczywiście możemy z jakiejś strony rozumieć ten, powiem, rodzaj fantazji Atanasego. Raz. Możemy to rozumieć, że z głodu po prostu zaczął mieć halucynację, to jest dwa. Ale oczywiście możemy też rozumieć to w inny sposób, że jest to takie doświadczenie pokusy, które nam chyba jeszcze nie było dane, ale które na przykład, myślę, bardzo dobrze na przykład są w stanie zrozumieć ludzie wychodzący z nałogów. Tak? Czyli świadomość tego, że tak dalej żyć się nie da, a z drugiej strony świadomość tego, że o własnych siłach nie jestem w stanie pokonać tego, co wywręczę. I to jest doświadczenie Antoniego, które jakby legło u podstaw życia monastycznego, myślę, i ono stanowi tak naprawdę o wielkości pustyni. Że pustynia nie polega na tym, że człowiek żyje bez kontaktu z drugim człowiekiem, bo to jest tylko może być jeden z aspektów tego życia, ale że pustynia jest miejscem, gdzie człowiek dokonuje olbrzymiego wysiłku ascetycznego, tak to nazwijmy, tylko po to, żeby móc z czystym sumieniem powiedzieć, że na nic mu się to nie przyda. Czyli muszę zrobić wszystko, co jestem w stanie, to jest doświadczenie Antoniego, żeby zobaczyć, że bez Boga nie jestem w stanie zrobić nic. To jest ciekawe, że jakby Bóg w taki sposób Antoniego i całą tą duchową gimnastyczną prowadzi, żeby zmusza ich, żeby robili rzeczy na ludzkie, tylko po to, żeby się przyznali, że jesteśmy w stanie to zrobić, ale nic nam to nie pomoże, bo bez Boga nie postąpimy ani prostu. I w momencie, kiedy już właśnie Antoni w tym grobowcu wydaje mu się, że zupełnie przegrał, wtedy nagle to Atanasio opisuje, pojawia się światłość, nie? Chrystus nie jest jako osoba, tylko właśnie jako świadczy. Nie widzi postaci, tylko widzi światło i Antoni pyta, gdzie byłeś? I głos mówi, że zawsze tu byłem, ciągle patrzyłem na ciebie, a teraz, ponieważ wytrwałeś i wiedziałeś, że tylko się wrócić, nigdy cię nie opuszcza. I wtedy Antoni jakby wstaje, właśnie w taki pełen siły. To jest około 305 roku i zamyka się na 20 lat w opuszczonej twierdzy, którą dzisiaj identyfikuje się z miejscem określanym jako Pispie, to jest naprzeciwko Fariu, więc na tej wysokości. I tam przebywa przez 20 lat. Nawiasem mówiąc, zwróćmy uwagę na to dzieło i tam to pisze święty biskup Obłęcy Ortodoksji, a tam nazy siedzi, i może Antoni siedzi w forcie przez 20 lat, ale skoro siedzi przez 20 lat i nikt nie widzi, bo takie ślady spadającego, to w związku z czym nie ma, do czego nie ma dostępu? Pobożny chrześcijanie. 20 lat nie mam przyświęty. W Eucharystii przez 20 lat nie przystępuje. I tu nie widzi. I dla Atanasego to nie jest problem. Więc to nam też pokazuje, z jak archaiczną pobożnością w tym wypadku mamy do czynienia. Po 20 latach, jak tutaj sobie przeczytamy, opuszcza tę fortecę i wtedy właśnie pada słynne zdanie Atanasego, że zaczęli go przyłączać uczniowie i pustynia stała się miastem. Tak oddaję po prostu tłumacz. W oryginale greckim czytamy, że pustynia stała się polis, czyli społecznością, społeczeństwem, że miejscem przeklętym, ale miejscem prawdziwie błogosławionym. No i potem jeszcze tamta inna działalność jego jest, prawda, i tak dalej. I w 356 roku umarł w wieku około 106 lat. To jest tak to trzeba przyjąć. Tylko wydaje się nam, że Atanazy pisał trochę jak gdyby na wzór życia patriarchów, nie wiem, że oni byli tacy duchowieczni, ale wydaje się, że rzeczywiście w wieku 106 lat umarł. I tak go możemy określić jako ojca wszystkich. Antoni zatem jest tak naprawdę takim odkrywcą pustyni w sensie chrześcijańskim. Prawda? Tutaj padły słowa, że jakby pustynia, znaczy miasto, duże miasto, coraz bardziej staje się pustynią, ale to jest dużo rozumiem w negatywnym sensie tego słowa. Natomiast Antoni jest właśnie tą osobą, która jako pierwsza przeżyła i pokazała na swoim przykładzie ten chrześcijański sens pustyni. Czyli z jednej strony traumatyczne doświadczenie własnej słabości, prawda? A z drugiej strony, że jest to błogosławione miejsce spotkania z Panem Bogiem. Cała ta późniejsza, całe to późniejsze doświadczenie monastyczne, o którym będziemy czytać, czy u Makarego Wielkiego, czy będziemy czytać u świętego Bernarda, czy teraz chociażby w pismach już nie żyjącego, ale współczesnego nam opata, trapistów ojca André Lufa, jest to doświadczenie przekonanie bardzo głębokie, że jeśli Pana Boga spotkamy, to tylko tam, gdzie jesteśmy słabi. Że Pan Bóg nie przechodzi przez bramy naszych zadań, naszych sił, naszych głębokich możliwości, to Pan Bóg chodzi jakby od przodu, wejście w ten, tam gdzie człowiek jest najsłabszy, najbardziej biedny, najbardziej poraniony, tam gdzie Pana Boga tak naprawdę nie powinno być. I to jest jakby myślę taka lekcja z tego życia Antoniego. Teraz przeczytajmy sobie, w jaki sposób ten Atanazy opisuje to doświadczenie tego fortu, czyli jakby tej syntezy życia, która sprawiła, że Antoni stał się człowiekiem dojrzałym. To jest tak naprawdę w skrócie, można powiedzieć, taka mała teologia pustyni. Blisko 20 lat przeżył w ten sposób, ćwicząc się w ascezie. Ani nie wychodząc, ani nie będąc widywany przez innych. Z czasem przeszło wielu, którzy pragnęli gorliwie naśladować jego ascezę, a także inni znajomi, i wyrażywszy, szli siłą otworzyli. Wyszedł Antoni jakby z najskrytszej części świątyni, tajemniczony w misteria i natchniony przez Boga. Wtedy po raz pierwszy pokazał się poza fortecą tym, którzy do niego przychodzili. Oni, gdy go zobaczyli, zdziwili się, widząc, że jego ciało nie jest tak, jak było i nie jest ani odtyły, jak u kogoś, kto nie ćwiczy, ani nie jest wypudzone przez posty i walki z demonami, ale takie, jakie widzieli przy jego odejściu. Dusza jego była ciągle czysta, ani nie nękana smutkiem, ani wyniszczona przez rozkosze, nie dręczona ani śmiechem, ani zawstydzeniem, ani nie zmieszał się wśród tłum, ani nie cieszył się tłum przez wyściskami. Cały czas był taki sam, kierując się rozumem i zachowując zgodnie z naturą. Wielu zaś spośród tych zostało przez Pana, który przez niego dzieło uleczono z chorób ciała, a inny uwolnił demonów. Dał mu też Pan darmowy i pocieszył wielu smutnych, a tych, którzy byli skłóceni, pojednał ze sobą. Wszystkim mówił, by niczego spośród tego, co jest w świecie, nie dawali pierwszeństwa przed miłością Chrystusa. Mówiąc i przypominając o przyszłych dobrach i miłości Boga, do nich własnego Syna nie oszczędził, ale za nas wszystkich wydał, przekonał wielu do wybrania życia samotnego. I tak powstały w górach pustelnie i pustynia stała się miastem mnichów, którzy porzucali swoje dobra i wpisywali się do Państwa. To jest tekst, który Atanazy posługuje się w dużej mierze językiem zaczerpniętym z pogańskiej teologii misteryjnej. Pokazuje Antoniego, dla którego ta forteca, to jego miejsce staje się takim rodzajem, byśmy powiedzieli, bardzo głębokiego doświadczenia Pana Boga. Żeby to zrozumieć, myślę, trzeba przypomnieć sobie tę naukę, która potem powraca w apotygmatach niczym lepem, który mówi o tym, że podstawowym obowiązkiem mnicha jest siedzieć we własnej celi. Cokolwiek się dzieje, jakiekolwiek kłopoty na mnicha spadają, młody idzie do starego samochodu, a stary mówi, siedź w celi. Cokolwiek się dzieje, siedź w celi. To jest taki ulubiony apotygmat, który jest taki zabawny. Właśnie, że w jednym żyć i uciąć swoje cele. A my stosowników, czyli 100 złotych monet, bajeczna suma, to setki tysięcy na nasze życie. No i on wziął te 100 solików, wyjąłem 90. I tych ja sobie dostałem. Przychodzi do starego i mówi, wyrzekam się świata. Dobrze, idź, usiądź w swojej celi. No i tam usiadł, ale popatrzył i zobaczył, że drzwi są zepsute. Idzie do starego i mówi, abba, myśli mi mówią, że drzwi są zepsute, trzeba je wymienić. Stary mówi, nie wyrzekam się świata. I wyrzekli się świata, a potem przyjdzie się w celi. Więc on zrobił tak. Zrobił tak, jak zostały. Wrócił i patrzy na sufit i przychodzi do starca i mówi, myśli mi mówią, że tak jest stary. Trzeba go połatać. A stary mówi, nie wyrzekł się świata. I wyrzekli się świata, to wyrzekli się w celi. Więc rozdał to ostatnie 5, siadł w celi i po jakimś czasie wpadł w przerażenie. I przychodzi do starca i mówi, abba, myśli mi mówią, że przez te zepsute drzwi za chwilę wyjdzie lew i mnie pożre, a tak się zawali i nie pogrzebie pod sobą. A teraz mówi, ja właśnie o to się modlę, od 70 lat błagam Boga, żeby przed lew i mnie pożre, i tak się na mnie zawali. Bić się w celi, bić się. Teraz Bachtyma bardzo, bardzo dobrze pokazuje, że siedzenie w celi nie oznacza tego, że wyjma krzesełko i siedzi sobie w pokoju. Tylko jest to ten idiom, który oznacza życie monastyczne. Gdybyśmy chcieli zrobić parafrazę tego, powiedzielibyśmy, że siedzieć w celi oznacza angażować się w swoje życie takie, jakie ono jest. Ten apoftygmat, który przed chwilą opowiedziałem, on trochę przypomina fragment z myśli Pascala. Pascal mówi, że 90% problemów ludzkich bierze się z tego, że człowiek nie jest w stanie usiedzieć w swoim pokoju. To zawsze coś musi robić do swoim pokoju. I tu bardziej chodzi o to, że ci ojcowie mówią, że zamiast kombinować, szukać lepszego życia, lepszych sposobów, żeby coś ulepszać, sprowadzać lepszy sprzęt, szukać lepszego męża, lepszej dziewczyny, narzekać na swoje dzieci, narzekać na swoje pasy, mówić, o, ten by miał to, na pewno by się podał. Tym, co stanowi o sukcesie życia, jest siedzieć w celi. Angażować się w to, co się ma. A robić rzetelnie to, co się ma. Odkrywać możliwości takie, jakie się ma. Żyć na swoim drodze. A nie ciągle czekać, że jak się coś stanie, to dlaczego to zrobić. Więc myślę, że to jest też dla ojców dla nas, nie? Dla nas siedzenie w celi. Co jest naszą celą? I czemu w niej nie siedzimy ewentualnie? Natomiast Antoni, który tutaj w tym pismie siedzi i przez 20 lat właśnie dystansuje się od ludzi, oddaje się jakby przede wszystkim, jak to rozumie, przede wszystkim od doświadczenia własnej słabości. Bo się przez 20 lat uczy tego, że bez Boga nie jest w stanie wykonać jednego kroku. Tak to trzeba rozumieć chyba. O ile mamy jeszcze wgląd przez dziurkę od klucza tego, co ten człowiek robił, kiedy był w tym grobowcu, kiedy ten diabeł grał z nim w piłkę. I jakby tam został doprowadzony na kraj rozpaczy, tak widzimy teraz, że on jakby no przekroczył pewien poziom, wyszedł na wyżej, taki wyższy level, prawda? I jakby zobaczył, że słabość, którą sobie dźwiga, która tak naprawdę uniemożliwia mu samotne życie. To jest ten paradoks, że on w tej grobowcu uświadomił sobie, że on się do tego nie nadaje, że on sobie nie da rady, bo jest psychicznie za słaby, tak? Ale że z Panem Bogiem jest to możliwe, kiedy 20 lat jakby to doświadczenie budowało własnej słabości i wszechmocy Pana. Jak czytamy ten tekst, to można się wydawać trochę taki przerażający, bo ten Antoni jest taki trochę jakby był na progach, bo ani się nie cieszy, ani nie smuci, ani gruby, ani chudy, ani do przodu, ani do tyłu. Tak dla ludzi czasów Atanazego wyobrażam sobie człowieka doskonałego, czyli kogoś, kto opanował apateia, czyli beznamiętność, zdolność od poruszeń. Ten dystans w stosunku do pokus. Kimś takim teraz staje się Antoni. Jest człowiekiem, który jest całkowicie zakotwiczony w Panu Bogu i dlatego już nie obawia się jakichś takich ruchów, które go dlatego właśnie w taki sposób jakby wygląda. Ale to, co jest istotne, nie? Że jest jak świątyni w tej misterii, jakby zrozumiał to, co jest najważniejsze i otrzymał Pana Boga dar słowa, czyli coś, czego w związku z czym wcześniej nie miał. Otrzymał dar uzdrawiania, coś, czego również wcześniej nie miał. I najważniejsze, dar przekonywania ze względu na miłość do Pana Boga, że Jezus zawsze jest tego dnia. Czyli możemy życie Antoniego obserwować w taki sposób, że na samym początku żyje jako taki młody paniż i żyje w totalnej samotności, bo nic nie chce być wspólnego. A im bardziej się wszystkiego wyrzeka i wycofuje i doświadcza własnej samotności, im bardziej koncentruje się na Bogu, tym bardziej staje się pożądanym towarzyszem rozmów i kierownikiem Boga. Coraz więcej ludzi do niego przychodzi po to, żeby się go poradzić, czy żeby otrzymać jakieś informacje od niego. Czyli im bardziej się wycofuje, tym bardziej staje się centrum. Taką osobą, która jest ze wszystkich ludzi poszukiwana i pożądana. A jakby owocem, czy jakby główną przyczyną tego bogatego doświadczenia do niego jest właśnie to, że przepraszam, że jako pierwszy zapoczątkował to, czy pierwszym przykładem tego, co potem apostyma tak funkcjonuje właśnie jako ten związek, gdzie ma ten idiom siedzieć w celi, czyli angażować się w swoje życie, takie jakie ono jest, bez ucieczki od niego, takie odpowiednie szczekanie na gazetę z nieba. Jako takie podsumowanie tego wątku też można przytoczyć inna apostyma, właśnie jeden z braci niezwykle cierpiał w swej celi, rzekł, pokusy straszne, rzekł, nie wytrzymał, odchodzę. I siadł na macie i zaczął zawiązywać sandał. A gdy popatrzył w prawo, zobaczył człowieka takiego jak on, z jego twarzą, który czynił to samo. I strach go zdjął, bo zrozumiał, że to zły. I diabeł zapytał, przede mną uciekasz. Tylko człowiek pójdzie, że ja tam będę przed tobą. Na powtórkę można też rozumieć odwrotnie, że on właśnie podkreśla bardzo mocno w różnych wersjach, jest to powiedziane, że to jest diabeł, w innych wersjach, że nie jest to powiedziane wprost. We wszystkich wersjach tego fragmentu jest podkreślone, że on zobaczy samego siebie i że tam ktoś mu powiedział, że dokądkolwiek uciekać, jak tam będę przed tobą. I w pewnym sensie to ten wybór siedzenia w celi, czyli tego angażowania się w swoje życie i zaprzestania ucieczki jest nie tyle najlepszym rozwiązaniem, co rozwiązaniem. Jedyne rozwiązanie na pytanie, jakie jest na tym świecie. Tak to już mi pokazuje doświadczenia. Pada tutaj określenie miasto, prawda? Bo już więcej wiemy, czym jest pustynia, na czym ona polega. Widzimy tu taką dwuznaczność, że może chodzić o pustynię w sensie takim dosłownym, czyli piachy i tak dalej, ale że może chodzić również o tę pustynię, która dzieje się w duszy człowieka, czyli przede wszystkim to głębokie doświadczenie własnej słabości. Jakby takie oddanie ziemi masz w pewnym sensie. Inaczej nic z tego nie będzie. Natomiast on tutaj to oświadczenie, bo miasto, właśnie polis, które oznacza społeczność. Pamiętajmy o tym, że ruch monastyczny Antoni narodził się z tego, że mnisi w pewnym sensie wzgardzili właśnie społecznością ludzką i społecznością. Wzgardzili polis. Tak jak zobaczymy też, w jakich to konkretnych przejawiach się jakby sprawiało. Czyli wyjście na to pustkowie, wyjście z wioski oznaczało to, że ja teraz będę żył jakby w sposób zależny wyłącznie na własnych warunkach i na własny sposób. No i właśnie jeden z tych rodzajów tego mniejszego polu, widzieliśmy tutaj, to jest między rejonie Asuamu. Jakby policzyć jest 20 cen. Czyli myślimy, że to jakieś 80 dniów. Tak więcej to wyglądało. No ale jakby polis wyjątkowa, czyli coś, co określone, mamy określone keria, czyli dosłownie cel. To, co tutaj widzimy, to jest zdjęcie zrobione metodą na Polaka, jak to się sobie mówi. Albo metodą polską, to wymyślili polscy archeologowie w latach 70., tak jeszcze pan Polski tam pracował, jak jeszcze nie było dronów. Czyli przywiązywało się aparat fotograficzny do latarca, ciągnęło się nad kopaliskami i robiło się zdjęcia lotnicze i latarcowe. To się takie zdjęcie zrobiono. I tu są fundamenty tych rejonów. To jest osada monastyczna, która istniała pomiędzy połowę roli, to jest pomiędzy dzisiejszym Kairem a Aleksandrią. To jest mniej więcej 700 terenów zostało odkrytych. Widzimy czy cel właśnie. To nam się słowo cel kojarzy bardziej z budynkiem, znaczy z pomieszczeniem budynku. Dla Michała Egickiego kelion, czy cela, oznaczało, że jest taki elem, czyli taki zespół budynków otoczony murem, gdzie mieszkał Abba i kilku jego uczniów. To jest właśnie miejsce, gdzie żył i umarł Ewagiusz Spot. Tego miejsca już nie ma, ono przestało funkcjonować jako środowisko monastyczne w wieku IX, czyli mniej więcej po 500 latach istnienia, po prostu Arabowie je wykluczyli finansowo. Nitria, czyli to drugie, przestało funkcjonować znacznie wcześniej i z tych trzech najstarszych ośrodków monastycznych powstało się tylko Sketis, też wymieniony na portfermatach, założony przez Makarego Wielkiego, do dzisiaj ma nazwę Vladi Fernanturum. I tam są teraz cztery klasztory, dużo takich kongregacji, w sumie żyje dzisiaj 400 ludzi. Klasztor Makarego, Matki Bożej Syryjczyków i świętego Buszoja. Natomiast mniej więcej 80% materiałów, które Państwo znajdziecie na portfermatach, dzieje się właśnie to. Tak wyglądał ten obraz, na który patrzyli bogaterowie portfermatów. Szaro, góro i pomorę. Nic specjalnego ani nie widać rozrywek wielkiego miasta. Z drugiej strony też to jest fascynujące, że on nigdy nie mówił o przyrodzie. A cała portfermaty są tylko dwa, które udało się znaleźć, które mówią, że mam przyrodę. W jednym Mniszka Amma Syntetyka chwali się, że mieszkała 30 lat nad rzeką, ale nigdy nie podniosła oczu, żeby na nie popatrzeć. Tak, to jest też takie metaforyczne, można to dokumentować też pewnego rodzaju symboliki. A drugi ironiczny apostygmat Abba Xanthiosa, który mówi, że pies od niego lepszy, bo i miłość ma, i na sąd. Jakiegoś psa, którego bardzo lubi, skoro tak cieple, w taki sposób ciepło powiedziałoby się. A tak to raczej zjawiska przyrody i inwestycji. Nie mieli sobie Ducha Świętego tam mieszkać, raczej widzę im się innymi sprawami. Także to też tak to wygląda. Więc z jednej strony właśnie jest, jest taki bardzo głęboki dystans do tego, co się dzieje w mieście. Zresztą zobaczymy też, jaki to ma sens, jaki to ma cel, tak? Ale też z drugiej strony istnieje w monastycyzmie tradycja wręcz odwrotna. Abba to niebo na pustyni zostało objawione, co następuje. Jest w mieście ktoś podobny do ciebie. Lekarz zawód, który rozdaje potrzebującym to, co mu spływa i przez cały dzień śpiewa święty, święty, razem z nami. Bardzo popularny motyw to po apoftygmatach, tak upokorzeniu Mnicha, najczęściej przez jakiegoś anioła, że tutaj wprawdzie prowadzisz niezwykle surowe życie, ale w jakiejś wiosce jest małżeństwo, które jest świętsze od ciebie, albo jakaś kobieta w mieście, które jest świętsze od ciebie, no to już najstraszniejsze, panie wybaczą, ale to najgorsze od tego czasu oczywiście. I na obrazie tam właśnie lekarz czy ktoś inny, to jest takie wyjątkowe świętokrótne, jest świętszy od ciebie. Czego taki trochę rodzaj przeciwwagi. Natomiast to, co tutaj jest powiedziane w tym apostolmancie, to jest wskazanie na dwie najważniejsze czynności, które dla Micha powinny być charakterystyczne. Pierwsza, co się nam może mało kojarzy, to jest dzieła miłosierdzia. Jest to się w Micha bardzo głęboko zakorzenie na dawanie jałmużny. Mówili, że powinno się pracować po to, żeby jedną trzecią zostawić na swoje otrzymanie, a dwie trzecie rozdać na jałmużnę. Tak jak zatem tutaj mam powiedziane. I rzeczywiście papirusy pozyskane w ramach tych opalisk, które zawierają różnego rodzaju umowy, testamenty, listy, zlecenia, pokazują nam olbrzymi mechanizm charytatywny, który toczył się wokół klasztoru. Byłaby obyczajem dobrym, żeby w testamencie zapisać klasztorowi znaczną sumę pieniędzy, którą klasztor w imieniu zmarłego miał rozdysponować na przykład na jałmużnę. Ludzie byli przekonani, że ten rodzaj jałmużny jest więcej wart, tylko że to musi być, trzeba to inaczej robić. No, albo że po śmierci dopiero do śmierci używają, albo śmierci, tak jak proszę. W każdym razie, pierwsza ta warstwa to jest właśnie kwestia jałmużny, a druga, święty, 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 no to jest modlitwa. Czyli dzieła miłosierdzia i modlitwa. Dobrze, to może na tym zakończymy pierwszą część, chyba że Państwo macie jakieś.
Jak odróżnić to słowo apostolskie? Ja się pierwszy raz z tym zetknęłam.
W jaki sposób?